Słuchajcie, słowo priorytety, priorytet wszyscy znają, wiedzą to, znaczy to, że priorytety to jest to, co jest ważniejsze od rzeczy mniej ważnych, tak? I zazwyczaj mamy jakąś tam drabinkę priorytetów w życiu, jakieś marzenia, cele do realizacji, pragnienia. Jedne są takie istotne, inne nie. Mamy gdzieś tam, nosimy właśnie rzeczy. Ja w ogóle tak wierzę w to, że kiedy Bóg nas budzi do życia, kiedy on jakby wchodzi do naszego życia, to on sprawia, że rodzą się w ogóle w nas marzenia. To już wielokrotnie mówiliśmy tutaj i nie chcę tego powtarzać, nie chcę was zanudzać, odgrzewanych kotletów wam serwować, ale uważam, że tak jest. I czasami oprócz tego, żeby coś się wydarzyło, jest ważne też, w jaki sposób to się dzieje. Nie tylko, żeby coś się wydarzyło, ale w odpowiedni sposób, tak? To w jaki sposób osiągamy nasze cele ma znaczenie, naprawdę, tak? Te same rzeczy można osiągnąć spokojnie i nerwowo. Tak? Można dążyć do jakichś celów samotnie i z kimś, tak? Można dążyć do tych celów bezkompromisowo, jak to się mówi, po trupach do celu, a można właśnie łagodnie, kompromisowo, tak? Dzisiaj o takiej niezwykłej sytuacji chciałbym, żebyśmy przeczytali razem, o takiej sytuacji, gdzie jest wyznaczony cel i gdzie ktoś Panu Bogu stawia warunki. Co za bezczelność. Ktoś Panu Bogu stawia warunki o tym, jak to ma się odbyć. Sytuacja jest dla mnie niezwykła. Jest niezwykła. I chcę mówić dzisiaj o czymś, co uważam za, to nie będzie nadużycie, za absolutnie fundamentalne dla chrześcijańskiego życia. Bez tego jesteśmy wydmuszką, bez tego jesteśmy tekturową figurką, bez tego jesteśmy chrześcijanami tylko z nazwy, a bez tego, no nieważne, przeczytamy. Tak? Słuchajcie, zapraszam was do Księgi Wyjścia, 33 rozdział i tam o tym, jak Pan Mojżesz spiera się z Panem Bogiem. Tak? I czytamy tam właśnie od wersetu 11 taką historię. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddawał się z namiotu. I rzekł Mojżesz do Pana, oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud, a nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan. Słuchajcie uważnie. Słuchajcie uważnie tego. Odpowiedział Pan. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz. Jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Po czym bowiem można poznać, że znalazłem w oczach Twoich ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Rzekł Pan do Mojżesza, także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I rzekł Mojżesz, pokaż mi proszę chwałę Twoją. Odpowiedział Pan, sprawię, że całe dostojeństwo moje przed Tobą, przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituję się nad kim się zlituje. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skale, a gdy przechodzić będzie moja chwała, postawię Cię rozpadlinie skalne i odsłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Nie wiem, czy kiedykolwiek czytałeś ten fragment Biblii, nie wiem, czy o niego zahaczyłeś, słuchałeś na swojej Biblii audio, czy kiedykolwiek się z tym zetknąłeś, czy nie, ale jest to miejsce dość niezwykłe. Trzeba przyznać, jest to miejsce dość wyjątkowe. Gdybyś przerzucił w swojej Biblii a kilka kartek do tyłu, albo przewinął swoje Biblię, swoją Biblię, kilka ekranów do tyłu, to wtedy byś mógł zobaczyć kontekst tej sytuacji, tak? A kontekstem tej sytuacji jest moment, kiedy Mojżesz na górze odbiera kamienne tablice od Boga, a cały lud izraelski, cały naród dobrze się bawi, świętuje cielca, którego odlał z kolczyków, z bransolet. I to jest tuż po tym, kiedy Mojżesz przeżywa pewnego rodzaju załamanie i kryzys. I też byś pewnie mógł zauważyć, gdybyś czytał wcześniej, to czytaliśmy tutaj fragment, że kiedy Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, kiedy Mojżesz tam wchodził, to zstępowała Boża obecność, tak? Przychodziła Boża obecność i że Mojżesz był człowiekiem jak nikt inny, który rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, doświadczał Boga jak nikt inny. A teraz mamy sytuację, kiedy Bóg rozmawia z Mojżeszem i po raz kolejny są razem i Mojżesz słyszy słowa, które budzą w nim niepokój, bo one brzmią tak. Oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. I wszystko w Mojżeszu krzyczy, ja nie chcę mieć spokoju od ciebie. Ja nie chcę, żeby twoje oblicze poszło, tak? Ponieważ przed nimi stoi wielkie zadanie. Tak? Przed nimi stoi wielkie zadanie. Mają zdobyć ziemię Kanaan, ziemię, o której Bóg im powiedział, że to będzie ziemia płynąca mlekiem i miodem, w taki symboliczny sposób, tak? Miejsce prosperity, miejsce rozwoju, miejsce bezpieczeństwa, miejsce błogosławieństwa. Mają to obiecane od Boga, że to się stanie, że będą mieli swój kraj. Przed nimi wielkie zadanie, wielka przyszłość. Do tej pory byli niewolnikami, którzy byli bici i zmuszani do ciężkiej pracy, a to była wegetacja, to było nędzne życie. Ale Mojżesz nie jest podekscytowany przyszłością. Mojżesz nie jest podekscytowany tym, że będzie dobrze, że będzie świetne miejsce, że będzie lepiej niż do tej pory. Dlaczego? Bo Bóg mówi z niewiadomych dla niego powodów, że ma od niego odpocząć i że oblicze jego odejdzie. Ja bym się tu na chwilę zatrzymał, tak sprawdzałem sobie różne przekłady i we wszystkich, w większości polskich Biblii jest to słowo tłumaczone tutaj jako oblicze. Natomiast kiedy przeglądałem Biblię na przykład angielskojęzyczne, to słowo hebrajskie, ono jest tłumaczone jako obecność. Jako obecność, jako Boża obecność. I na chwilę zostawmy oblicze, a przyjmijmy na nasz użytek dzisiejszego kazania obecność, tak? Mojżesz nie jest podekscytowany przyszłością, ponieważ w jego przyszłości nie ma Bożej obecności. I on mówi, jeśli ty nie idziesz z nami, to nie każ nam w ogóle stąd wyruszać. Ja nigdzie nie chcę iść. Nigdzie nie chcę iść dalej. Dla niego Boża obecność przynosi niezwykłe rzeczy. Oni mają za sobą miesiące, ostatnie miesiące, które są niezwykłe. Widzieli, jak Bóg potężną ręką wyrwał ich z Egiptu. To nie było jakieś państewko, republika bananowa czy kartoflana, tylko supermecarstwo z potężną armią, dobrze zorganizowany z aparatem skarbowym. I oni widzieli po prostu, jak Bóg ich wyrwał z tego. Widzieli, jak się otworzyło morze, widzieli, jak te wszystkie rydwany zginęły. Dzisiaj Mojżesz mówi do Boga, jeśli ty nie pójdziesz, nie każ nam stąd się wyruszać. Ja nie chcę zaznawać spokoju od ciebie. Ja nie chcę zaznawać spokoju od twojej obecności. To, czego najbardziej pragnie Mojżesz, to nie mleko i miód, to nie ta wspaniała ziemia, ale to jest Boża obecność. Doświadczył tego, słyszał i rozmawiał. Widział, co Bóg może i kim jest. Widział, że to jest dobra rzecz i on nie chce z tego rezygnować. Wiedział, że Boża obecność to jest coś dobrego w życiu. Nie wiem, czy wiecie, pewnie tego doświadczyliście, że bardzo łatwo się przyzwyczajamy do dobrych rzeczy. że kiedy przestawiamy się z czegoś na coś lepsze, to nie chcemy wracać do tego, co było gorsze, tak? Miałeś jakiś komputer po prostu starego rzęcha trupa, który mulił jak nie wiem, Windows XP, przepraszam za lokowanie produktu, otwierał się tam. Ktoś ma taki komputer? Śmiało, ręka do góry. Kajtek, masz takiego rzęcha. I Mateusz, chłopaki, gdzie wy żyjecie? Miałeś komputer po prostu, który odpalał ci system przez 5 minut i nagle dostajesz laptopa z tym dyskiem SSD i to wszystko buja, hula i jest super, prawda? Jest ekstra, to wszystko nagle działa płynnie, tak? Kiedy jeździsz samochodem, który jest zardzewiały, krztusi się na każdym zakręcie, umiera, to i nagle przesiadasz się na maszynę, w której jest klimatyzacja, biegi chodzą płynnie i to, nagle po prostu nie ma w tobie nostalgii takiej. Nie mówisz do swojej żony, siedzisz w swoim nowym Passacie i nie mówisz do swojej żony, hej, tak ze wzruszeniem, kochanie, pamiętasz, jak jechaliśmy maluchem w czasy nad morze i tam w Poznaniu po prostu rozsypała się skrzynia biegów i mieliśmy małe dziecko. Nikt się nie uśmiecha wtedy, nie mówi, ale to było fajne, jakie to były czasy, tak? 2 dni jechaliśmy do Mielna, pamiętasz? Nie ma w nas czegoś takiego, tak? Albo jak się przeprowadzimy z jakiegoś mieszkania na inne mieszkanie i to jest lepsze i nie musisz już palić w piecu, nie kopci się, to nie mówisz do kogoś ze znajomych, ale to było fajne, to były czasy, to było naprawdę dobre. Nie, po prostu cieszysz się tym, że jest coś lepszego, tak? Normalni ludzie doceniają coś, co jest nowe, co jest dobre, tak? Boża obecność jest dobra. Boża obecność jest dobra w naszym życiu. Kiedy Bóg przychodzi, to się nie tylko dzieją dobre rzeczy, ale my się dobrze czujemy, jest nam lepiej, tak? Ja nie spotkałem ludzi, którzy po prostu mówią, kiedy spotkali się z Bogiem, doświadczyli Boga. Normalni ludzie nie mówią, kiedyś to było fajnie po prostu, jak żyłem w tym grzechu po prostu, byłem taki samotny, byłem zniewolony i miałem takich beznadziejnych przyjaciół i moje życie było takie do niczego, to były dobre czasy. Nie, ludzie w takich chwilach mówią, hej, życie z Bogiem jest dobre, życie z Bogiem jest wspaniałe, Boża obecność jest dobra, tak? Mojżesz doświadczył Bożej obecności, Mojżesz doświadczył tego, co było dobre, za nic w świecie nie chce z tego zrezygnować, tak? On mówi wprost, po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w twoich oczach ja i lud twój, jak nie po tym właśnie, że ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. Wtedy będziemy wyróżnieni ze wszystkich ludów na ziemi. Nic tak nie wyróżnia człowieka jak Boża obecność. Nic tak nie wyróżnia człowieka jak to, że w jego życiu pojawiła się i jest Boża obecność. Nic, to jest największy podział, tak? Największe wyróżnienie, największe rozróżnienie. Jest coś takiego, że ludzie, którzy doświadczają systematycznie, powiem tak, to jest różnica między chrześcijaninem a chrześcijaninem. Ten, który doświadcza Bożej obecności, który ma czas z Bogiem, do którego Bóg mówi, to jest inna jakość niż ten, który jest w niedzielę na nabożeństwie. Jak cię dzisiaj obraziłem, to bardzo dobrze. Możesz się czuć urażony, tak? To jest coś najcenniejszego. To jest coś najcenniejszego, co możemy mieć. To jest coś najważniejszego. To jest niesamowite, że to jest dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od rasy, języka, edukacji, zamożności, sytuacji rodzinnej. To jest dostępne dla każdego. Dla każdej osoby, która chce, to jest w zasięgu. Wiecie co, pomyślałem sobie, na początku jak czytałem ten fragment, pomyślałem, że to w ogóle nie jest z mojego świata. Mojżesz, który spotyka się z Bogiem twarzą w twarz, Bóg do niego mówi, to nie jest z mojego świata. Ale im dłużej wgryzałem się w tą historię, tym większe podobieństwo odnajdywałem. Posłuchajcie, większość z nas jest w takiej podobnej sytuacji. Mamy swoje życiowe marzenia, mamy swoje cele, coś, co sobie wymyśliliśmy, coś, co chcielibyśmy, żeby się wydarzyło, tak, zamiary, które chcemy, żeby się spełniły. Chcę iść na studia, albo chcę dokończyć studiów, chcę znaleźć pracę, chcę zmienić pracę, chcę zbudować dom, chcę wyjść za mąż, chcę się ożenić, chcę. Chcielibyśmy coś osiągnąć. Chcielibyśmy w życiu gdzieś pójść, zrobić remonty, wyjazdy wakacyjne, rozwinąć się w służbie, pomnożyć swoje talenty, gdzieś dojść, gdzieś być. I pytanie jest takie, czy idziemy tam, albo czy, może inaczej mówiąc, czy jest w nas taka postawa, nie idę tam bez Bożej obecności. Jeśli Bóg nie idzie ze mną, to ja tam nie idę. Czy raczej gotowi jesteśmy pójść po trupach do celu, tak? Z Bogiem czy bez Boga, nieważne, za wszelką cenę. Jeżeli jest tak, że doświadczyliśmy Boga, doświadczyliśmy Bożej obecności w życiu, ja uważam, że to jest kluczowe i najważniejsze. Doświadczenie jest czymś innym niż teoria. Doświadczenie Boga jest czymś diametralnie innym niż teoria. Teoria to tylko opcjonalna możliwość wydarzenia się czegoś. A doświadczenie Boga jest praktycznym spotkaniem z Nim. Najczęściej jest tak, że to spotkanie polega na tym, że płaczesz z powodu swojego grzechu. Tak zazwyczaj wygląda pierwsze spotkanie z Bogiem. Padasz na kolana i dociera do ciebie z całą mocą, z całą siłą, że jesteś grzesznikiem, że ja jestem grzesznikiem. Jeżeli czegoś nie zrobię, jeżeli nie ukorzę się przed Bogiem, nie padnę przed Nim na twarz, nie będę Go błagał o zmiłowanie, to pójdę do piekła. Tak zazwyczaj wygląda nasze pierwsze spotkanie. Jesteśmy zalani Bożą miłością. Jesteśmy zalani Bożą miłością i chcemy zreformować, chcemy zmienić swoje życie. I to jest doświadczenie, które nas zmienia, które ma potężną moc, ale to doświadczenie też pokazuje nam, że nie jesteśmy na tym świecie sami, że nie jesteśmy porzuceni sami sobie. To jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak? Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Niesamowite jest dla mnie to i bardzo smutne i no nie powiem, że łamiące moje serce, ale zastanawiam się, czemu tak jest, że od czasu do czasu obserwuję chrześcijan, którzy doświadczyli Boga, a później potrafią odzwyczaić się od Jego obecności w życiu. W jakiś sposób potrafią odstawić. Boża obecność jest uzależniająca, a oni mają moc, żeby odstawić to. Ja widziałem chrześcijan, dla których ich chrześcijańskie życie to było raczej zbiór zasad i logika postępowania według nich, ale brakowało tam Bożej obecności. Brakowało tam Bożej. Nie mają Bożego objawienia, nie mają doświadczenia, nie mają tego poczucia bliskości. Powtórzę to jeszcze raz. Nic tak nie odróżnia człowieka od człowieka, jak obecność Boga. I coś jeszcze więcej powiem. Nic tak nie porusza niewierzących, jak Boża obecność w nas. To nie nasze zasady, to nie najlepsze zorganizowanie nawet, ale Boża obecność w nas. I ona jest przenośna. Bóg jest z nami tam wszędzie, gdzie my idziemy. Jakiś czas temu opowiadał mi pewien młody mężczyzna, opowiadał właśnie o swoich eksperymentach z narkotykami, taki inteligentny facet po informatyce i taki kuty na cztery kopyta, a początkujący biznesmen, obcykany w jakichś tam podstawach różnych filozofii i też tak trochę sobie właśnie z różnymi używkami eksperymentował w życiu. Jego przyjaciel A właśnie Jezus go złapał, nawrócił się do jego przyjaciel i tak go namawiał, żeby przyszedł na nabożeństwo. On już nie potrafił się wykpić po prostu z tego i mówi, dobrze, przyjdę po prostu, przesiedzę, to wytrzymam, będę miał z głowy. I mówi, że przyszedł na to nabożeństwo, usiadł tak właśnie jak się siada pierwszy raz, czyli gdzieś z tyłu, żeby nikt się do mnie nie przyczepił. I mówi, że tylko kiedy zaczęło się uwielbianie Boga. On nie, mówił nam, u nas w kuchni siedział w domu, mówi, nie wiem, co się wydarzyło ze mną. Po prostu zacząłem płakać, przypłakałem całe uwielbianie, po prostu siedziałem załamany. I coś po prostu przyszło do mojego życia. Coś takiego namacalnego. Tak się dzieje, kiedy Jezus Chrystus przychodzi w swojej obecności do życia człowieka, tak? Dotknięcie Bożej obecności, kiedy w nas to jest, to jest wyczuwalne dla innych. I to jest to, czego najbardziej dzisiaj potrzebują ludzie. To jest najcenniejsze. Powiem tak, że bez tego, bez Bożej obecności, każda zagrana nuta tutaj, w tym miejscu nie ma znaczenia. Każde wypowiedziane słowo jest martwe. Boża obecność zmienia, przyciąga. Ona intryguje ludzi. Ona intryguje ludzi. Sprawia, że są zaciekawieni. Dla mnie to jest, powiem wam szczerze, najciekawsza, najbardziej atrakcyjna część Kościoła. Ja lubię, jak Kościół jest kolorowy, jak są światła, jakieś tam bajery takie nowoczesne, ja to lubię. Ale to, co mnie najbardziej porusza, to kiedy Bóg się po prostu objawia, manifestuje, porusza i wtedy po prostu te rzeczy zewnętrzne znikają. Ten czwartek teraz, jak się tu modliliśmy, był wyjątkowy. Jak ja słyszę, jak Bóg wysłuchuje czyjś modlitw, modliliśmy się o plecy, widzieliśmy po prostu, jak z minuty na minutę napór modlitwy zmienia sytuację, ból ustępuje. Ja mówię, wow, to jest super, to jest świetne. Ja kocham tę sytuację, kiedy obecność Jezusa Chrystusa uwalnia ludzi, wyzwala z nałogów, wyzwala z chorób, zmienia sytuację, przynosi przełom. Kiedy Bóg jest blisko, to się dzieje. Kiedy Bóg jest blisko, to się dzieje. Po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest obietnica. To jest obietnica. Tak? Ale wiem z doświadczenia, że można bez Niego. Może ludzie tego nie wypowiadają, ale gdzieś z tyłu głowy mają taką postawę. Dam sobie radę. Dam sobie radę bez Niego. Tak? Zorganizuję to. Nie potrzebuję tego. Niedawno oglądałem taki ciekawy wywiad. Jeszcze jesteście, tak? Okay. Osoba, która jeszcze nie zasnęła, niech do mnie zamruga, tak? Pomachajcie. Okay. Super, parę osób jest tutaj. Oglądałem wywiad z pastorem kościoła w Bogocie, to jest stolica Kolumbii. No wiem, graliśmy z nimi niedawno. I kościół ma taką nazwę suprezencja właściwie, jest po hiszpańsku. I to słowo oznacza obecność. Dokładnie tak. Się ludzie bujają po tych Wyspach Kanaryjskich, to się uczą języków. Ten kościół ma nazwę obecność. I to jest duży kościół, bo ma 20 tysięcy ludzi. I był wywiad z tym pastorem. I taki człowiek, którego ja poznałem, właśnie pytał go i tak mówi, to jest taki fajny kościół, mówi taką charakterystyczną rzeczą, jaką się u was zauważa, kiedy się do was chodzi na nabożeństwo, to mówi, uwielbianie jest do ostatnich rzędów. Bo zazwyczaj, nie mówię, że tak jest u nas, ale zazwyczaj tak jest, że największe takie zaangażowanie to ludzie z przodu, a z tyłu to już jest tak spokojniej. Nic do was nie mam tam w ostatnim rzędzie, słuchajcie. Ale tak często bywa. I ten pastor mówi, ale nie zawsze tak było. I mówi, to co jest w naturze Kolumbijczyków, to jest spóźnianie się. I mieliśmy tak w naszym kościele, że ludzie spóźniali się przez całe pół godziny. Schodzili się na nabożeństwo przez pół godziny i to strasznie rozpraszało, przeszkadzało innym. I pastor mówi, a dla mnie, ja otrzymałem takie słowo prorocze od Boga, że ten kościół będzie właśnie kościołem Bożej obecności. a to przeszkadzało. I prowadzący wywiad mówi, to co zrobiliście? On mówi, kiedy zaczynało się nabożeństwo, zamykaliśmy drzwi. Mówi, zaczynaliśmy na nabożeństwo, było połowę ludzi i ci, którzy chcieli wejść na nabożeństwo, musieli poczekać, aż się skończy uwielbienie i wchodzili na ogłoszeniach. Oczywiście wiele osób się obraziło i odeszło. Ale dla nas najważniejsza była Boża obecność. Woleliśmy zrezygnować z ludzi, którzy przeszkadzają i dla których Bóg aż tak nie jest ważny, niż sprawić, żeby to zamieszanie sprawiało, że nie można było się skoncentrować na Bogu. I mówi, że to spowodowało zmianę i Kościół szybko, na początku oczywiście stracił, ale potem urósł do 20 tysięcy osób. Podobną rzecz opowiadał mi mój przyjaciel, polski pastor, który był na międzynarodowej konferencji dla usługujących, dla pastorów. Tam był obecny pewien ewangelista z Panamy i opowiadał o Bożym działaniu, o cudach i uwolnieniach i nawróceniach. I europejscy pastorzy zadawali mi pytanie, o co chodzi? U nas tego tak dużo nie ma. Mówi, bo jest między nami pewnego rodzaju różnica między wami w Europie, a nami w Ameryce Południowej. On mówi, my nie zaczynamy się modlić o chorych, nie zaczynamy się modlić o ludzi tak długo, dopóki nie ma takiej wyraźnej, odczuwalnej Bożej obecności. Mówi, a wy żyjecie na czas. Był to trochę policzek, ale rzeczywiście Boże działanie przychodzi z Bożą obecnością. Boże działanie przychodzi z Bożą obecnością. Okej. Parę słów do osób, które są zaangażowane w jakąkolwiek służbę. Mamy półkolonię, która się zaczyna. Jutro mamy mnóstwo wolontariuszy. Albo będziesz być może w coś zaangażowany. Myślisz o tym. Dzisiaj Bóg do ciebie mówi, żeby się zaangażować w coś. Wiecie, nasza służba to czasami jest jak bitwa z Filistynami. Nie chcę mówić, że te małe dzieci na półkolonii to... Tego nie powiedziałem, tak? Okej? Okay. Słuchajcie, wszelkie nasze służenie zawsze trafia na opór. To jest jak bitwa, naprawdę. To jest ciekawe, że Izrael nie przegrał nigdy żadnej ze swoich bitew, kiedy Bóg był z nimi. Służba jakakolwiek ma swój ciężar. Służenie Bogu może być czasami obciążające, czasami może być trudne. I to jest zwycięskie i owocne wtedy, kiedy w twoim życiu doświadczasz Boga, kiedy doświadczasz Bożego głosu, kiedy doświadczasz Bożego objawienia, kiedy doświadczasz Bożej obecności. Nie jesteś w stanie unieść ciężaru tej służby, jeśli nie ma takiej wyraźnej Bożej obecności w swoim życiu. I są bitwy w naszym życiu, które możemy wygrać jedynie tylko wtedy, inaczej powiem, ich się nie da wygrać bez obecności Boga. Tak? Są problemy, których nie rozwiążesz bez obecności Boga, bez słyszenia Jego głosu. Są nałogi, których nie pokonasz, których nie uwolnisz się bez Bożej obecności, ponieważ ona przynosi namaszczenie, ona przynosi świętość do twojego życia, ona przynosi moc, ona przynosi wolność, ona przynosi uzdrowienie. To jest coś dla mnie absolutnie niezbędnego. Jezus Chrystus chce być obecny w twoim życiu. Jezus Chrystus chce być obecny w twoim życiu i chce być obecny przez twoje życie dla innych ludzi. Żaden czas spędzony na osobności z Bogiem nie jest zmarnowany, nie jest stracony. Nie wyruszaj nigdzie. Posłuchaj, jeśli wyruszysz sam, to możesz dotrzeć do miejsc, do których Bóg by cię nie zaprowadził. Kiedy chodzisz z Bogiem, nie ożenisz się z niewłaściwym facetem, nie ochajtasz się z niewłaściwą dziewczyną, nie pójdziesz na złe miejsce, Bóg cię uchroni przed tym. Bóg cię ochroni przed tym. Naprawdę, namawiam cię do tego. To jest dobre, to jest dobre. Słuchajcie, będziemy się modlić w tej chwili. Tak, będziemy przychodzić przed Boży tron.